Porozmawiam dzisiaj z osobą, która od zarabiania 1000-1500 zł miesięcznie w ciągu kilku lat doszła do przychodów przekraczających 1 000 000 zł rocznie, prowadząc jednoosobową działalność. Chcesz wiedzieć, jak to zrobiła? Posłuchaj do końca. Cześć, tu Marek Jankowski, a to jest Mała Wielka Firma, podcast dla solo przedsiębiorców, którzy chcą przyciągać lepszych klientów. Wszystkie notatki, linki, dodatkowe informacje związane z tym odcinkiem znajdziesz na stronie maławielkafirma.pl/415. Mam przyjaciela, który skończył polonistykę i twierdził, że to najgorsze studia, jeżeli chodzi o perspektywy zawodowe. Bo albo możesz uczyć w szkole i mieć do czynienia z cudzymi dziećmi, albo być dziennikarzem i mieć do czynienia z politykami. Mam wrażenie, że dzisiaj te opcje brzmią nawet mniej atrakcyjnie niż kiedyś. Ale jedno się zmieniło. Ludzie po polonistyce i nie tylko po polonistyce mają zdecydowanie więcej możliwości, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy. Dziś w małej, wielkiej firmie osoba, która postanowiła z tych możliwości skorzystać. Redaktorka, korektorka i założycielka Akademii Korekty Tekstu Ewa Popielarz. Dzień dobry, Ewo, co ostatnio czytałaś?
Dzień dobry, Marku. Czytałam ostatnio sporo książek, bo ja należę do ludzi, którzy mają kilka książek równocześnie i to tak zwanych zawodowych i świeckich, jak ja to mówię, bo świeckie to są te, które czytam dla przyjemności, zawodowe te, które czytam zawodowo, ale nawet mam tutaj przy sobie, mogę pokazać, bo ładna książka, ładnie się świeci. Michał Rusinek, to jest książka, którą bym mogła polecić. Jestem jeszcze w trakcie, leży tutaj sobie u mnie na biurku i jestem w trakcie czytania tej książki. Jak się dogadać, czyli retoryka codzienna. Michał Rusinek i Aneta Załazińska, żeby być precyzyjnym, bo jest to książka dwojga autorów. Retoryka niekoniecznie musi się w kontekście tej książki kojarzyć z przekonywaniem ludzi do swojego zdania, bo jest to książka o tym, jak mówić i jest to książka o tym, jak słuchać. Jak łapać wspólną płaszczyznę, a w dobie komunikacji internetowej, kiedy my często komunikujemy się tylko na papierze, nie widząc się, my teraz siebie widzimy, więc możemy zobaczyć swoje reakcje, jest nam łatwiej i wygodniej, ale jednak spora część komunikacji przeszła teraz do internetu, nie widzimy się, jest to coraz trudniejsze, więc umiejętność wychwytywania jakichś takich niuansów i łapania wspólnej płaszczyzny, bo to jest podstawa do tego, żeby zacząć rozmawiać, nie tylko mówić, ale też rozmawiać, no to jest coś niesamowicie ważnego, więc podczytuję sobie i mam nadzieję, że pomoże mi to w komunikacji chociażby z moimi kursantami.
Super, dzięki za te rekomendacje, brzmi bardzo ciekawie. Powiedziałaś o tym, że czytasz książki służbowe i świeckie, można powiedzieć. Przypomniał mi się taki pan, z którym kiedyś rozmawiałem, który pracował w browarze Doilidy w Białymstoku, nie wiem, czy jeszcze działa w ogóle taka marka, ale pracował tam jako, nie pamiętam nazwy stanowiska, ale on odpowiadał za to, żeby piwo dobrze smakowało. Więc jego praca polegała na tym, że przychodził do pracy i pił piwo. No i zapytałem go w takim razie tak, co on pije, jak wróci do domu, tak dla relaksu. On powiedział, że oczywiście piwo. Więc no, to jak ludzie mają pasję do swojej pracy, to rzeczywiście może być tak, że czytasz książki zawodowo, ale czytasz je też dla przyjemności. Skoro o czytaniu mowa, ty zajmujesz się, jak doszukałem się w źródłach, zajmujesz się korektą i redakcją tekstów od 2006 roku. No to już jest chwila. Gdybyś miała pierwszych 10 lat, czyli 2006-2016, streścić w jak najkrótszym czasie, jeżeli dasz radę w minucie, no to byłoby super. To jak to wyglądało? Jak wyglądało te 10 lat w takim przyspieszonym tempie? Na czym twoja praca polegała? Jak zdobywałaś klientów? Jak na tym zarabiałaś?
Mhm. Moi kursanci teraz się uśmiechną, jak usłyszą o tej minucie, bo ja zawsze zaczynam webinar od teraz będzie krótko i po 2 godzinach tak mniej więcej zaczynam zmierzać do końca, ale postaram się wyrobić jak najszybciej, bo to rzeczywiście był dla mnie taki okres przygotowawczy. 2006 rok to jest jeszcze czas, kiedy ja byłam na studiach edytorskich zresztą i mam to szczęście, że całe życie pracowałam w zawodzie. Wykonywałam cały czas te prace, które się uczyłam. Nie do końca studia mnie do tego naprowadziły, ale właśnie przez praktykę byłam w stanie łapać kolejne zlecenia. I przez te 10 lat to się rozwijało bardzo, bardzo powoli z różnych względów. Po pierwsze, trochę takie były czasy. Nie było jeszcze tak rozwiniętego internetu i takich możliwości jak teraz. Po drugie, ja też byłam na studiach, później postawiłam na rozwijanie rodziny i tak dalej, więc to też było jakby taki prywatny, celowy wybór. Moi kursanci teraz przez kilka miesięcy przebywają tę drogę, którą ja przebyłam wtedy w 10 lat. I ja się wtedy nastawiłam na skoncentrowanie się na jednej współpracy. Szukałam tych współprac głównie przez wysyłanie maili, no bo takie były czasy. Przygotowałam ofertę, wysłałam, pamiętam, że to było 80 maili przy takiej dużej, jednej z dużych inicjatyw. No wiadomo, kilka osób mi odpisało, kilku wydawców. To były maile wysyłane głównie do wydawnictw, bo to były czasy, kiedy jeszcze korekta równała się praca w wydawnictwie. Myślę, że powiemy w dalszej części, że to...
Zmieniło się trochę, tak.
To się zdecydowanie zmieniło. Kilku wydawców mi odpisało, bardzo dziękujemy, odezwiemy się. Oczywiście, jak to zwykle. Nikt się potem do mnie nie odezwał, ale jedna osoba, jeden wydawca rzeczywiście podjął współpracę, znaczy właściwie to ja podjęłam z nim współpracę i tak sobie trwaliśmy przez kilka ładnych lat i to był taki mój poligon doświadczalny, tam się rzeczywiście uczyłam redakcji i korekty i trzymałam się tego jednego wydawnictwa, co nie było może jakoś bardzo dochodowe, bo to były zarobki rzędu, powiedzmy, ja wiem, w porywach do 1500 przychodu miesięcznie, ale ja pracowałam kilka godzin dziennie, miałam małe dzieci, były tygodnie, kiedy nie pracowałam w ogóle, więc gdybym poświęciła więcej czasu na pracę, to myślę, że i te zarobki byłyby większe. No a też trzeba pamiętać, że to było rzeczywiście kilkanaście lat temu, masło jeszcze nie kosztowało 10 zł, nie? Także to też inaczej się troszkę te zarobki przekładały. W każdym razie trwało to no dobrych kilka lat, zanim poszłam dalej, ale te lata pozwoliły mi właśnie odpalić mocno i przejść szybko do kolejnego etapu, jak przyszedł na to czas.
Okej. Mamy rok 2016. Twój najmłodszy syn dostaje miejsce w przedszkolu i to jest przełom w życiu każdego rodzica, jeżeli dzieci wyfruwają z gniazda przynajmniej na te parę godzin w ciągu dnia, czas ci się nagle trochę uwolnił, zaczęłaś przyjmować więcej zleceń, no i z przychodu właśnie rzędu tam powiedzmy 1500 miesięcznie wskoczyłaś na kilka tysięcy, bo mogłaś pracować więcej, zarejestrowałaś firmę. I jak od tego momentu zmienił się twój sposób pozyskiwania klientów? No bo to, że ty miałaś więcej czasu, to nie znaczy, że wydawnictwo od razu mogło cię zasypać większą ilością propozycji. Więc co zrobiłaś, żeby sobie ten czas wypełnić zleceniami?
To była diametralna zmiana, bo równocześnie z założeniem firmy, po pierwsze zleciłam stworzenie strony internetowej. Wiedziałam od początku, że nie będę mieć czasu, żeby to zrobić samodzielnie, więc to była pierwsza rzecz w moim życiu, którą oddelegowałam i rzeczywiście powstała moja strona internetowa i weszłam do internetu. Pamiętam, że to był wtedy Facebook na początku. Byłam się na Twitterze, ale powiedzmy, że te limity znaków w zawodzie korektora jakoś niekoniecznie się sprawdziły. I z Twittera zrezygnowałam. Później wszedł Instagram i tak jakoś płynnie od Facebooka przeszłam na Instagram. Ale rzeczywiście wejście do internetu i do mediów społecznościowych to był tak niesamowity przełom, że ja w zasadzie w tym momencie mogłabym postawić kropkę. Ja zaczęłam zarabiać, zdobywać zlecenia dzięki temu, że byłam w internecie. Przestałam wysyłać maile. Naprawdę przestałam wysyłać maile z ofertami pracy, jeszcze z ofertami, z propozycjami o współpracy. Przez pierwsze lata jeszcze zdarzało mi się, że na przykład, ale to też było na takiej zasadzie, że ktoś mnie gdzieś tam oznaczył na Facebooku, powiedzmy, bo jakaś osoba szukała korektora, redaktora. Tak pamiętam, że do wydawnictwa OSM Power trafiłam. Oni szukali redaktora, ktoś mnie tam oznaczył. Ja odpisałam tam wtedy, że oni szukali chyba stacjonarnie, że ja stacjonarnie to nie, ale bardzo dziękuję za oznaczenie. No i pamiętam, że wydawcy z OSM Power wtedy do mnie napisali, że to proszę wysłać tak czy siak zgłoszenie. I podjęliśmy współpracę. I na takiej zasadzie czasem rzeczywiście też jeszcze się sama ja kontaktowałam z wydawcami, ale generalnie to ludzie zaczęli pisać do mnie. Na podstawie, widząc to, o czym ja opowiadałam w internecie, a opowiadałam o tym, co robię, o poprawności językowej, o tym, jak wygląda praca korektora, jak wygląda proces wydawniczy. Teraz już jest trochę takich kont internetowych, gdzieś tam na Facebookach, na Instagramach, na LinkedInie, na TikToku, na Twitterze, wszędzie są już korektorzy. Kilka lat temu jeszcze takiego boomu nie było, no więc było fajnie, bo była nisza do zagospodarowania.
A jakie treści sprawdzały ci się najlepiej? Dlatego, że to, co mówisz, to są takie treści, które generalnie zaleca się publikować w social mediach, czyli trochę pokazujesz swojej kuchni, trochę dzielisz się wiedzą. Co tutaj według ciebie najlepiej zagrało?
Najlepiej, jeżeli chodzi o zdobywanie klientów, to na pewno nawiązywanie do postów blogowych i generalnie blogi jeszcze wtedy mocno. Zresztą do tej pory blog bardzo mocno pod stroną internetową pracuje przez SEO i wszystkie te inne kwestie z tym związane, pozycjonowania. Natomiast w samych mediach społecznościowych, no niestety jest to trochę smutne dla twórcy, ale najmniej chwytają takie bardzo mocno merytoryczne treści. Najbardziej posty, nie chcę powiedzieć zabawowe, ale takie powiedzmy luźniejsze. Pamiętam przełom ponad 1000 polubień miałam na takim malusieńkim koncie, które miało kilkadziesiąt, może setkę obserwujących na Facebooku. Ponad 1000 polubień miał post, w którym po prostu pokazałam takie coś, co się nazywa... No właśnie, jak to się nazywa? Ja do tej pory nie wiem. Taki sprzęt kuchenny, wiesz, tutaj taki drążek i na końcu taka jakby gwiazdka do ucierania ciasta.
A, tak, wiesz, coś mi się kojarzy z dzieciństwa, tak. Takie jak kółko zębate na końcu,
drewniane. Tak, coś takiego, takie bardziej płaskie, tak. Delikatnie zaokrąglone. I okazuje się, że to ma milion nazw w całej Polsce. I ja miałam takie posty z serii, co to jest. I tam na przykład były, nie wiem, kapcie. No to nie mówię kapcie, papucie, coś tam. I ludzie się tam śmiali, angażowali. A ten post po prostu rozbił wtedy bank i naprawdę mnóstwo. I ja potem już miałam dość, bo ja miałam wtedy jeszcze taką zasadę, że odpisywałam absolutnie na każdy komentarz pod postem. I po tygodniu, po dwóch, po miesiącu tam cały czas się pojawiały komentarze. Ja już mówię, nie, ja już wyłączę komentowanie, nie chcę już do tego posta wracać. Ale rzeczywiście, no to rozbiło bank. I do tej pory tak trochę jest, że takie chwytliwe posty dotyczące takich prostych rzeczy pod tytułem właśnie, jak się u was mówi na strugaczkę, czy tam u nas na przykład zastrugiwaczka, albo czy wiecie, co to jest nakastlik, bo my na Podkarpaciu w Małopolsce wiemy, a czy wy w Warszawie wiecie, co to jest nakastlik. I takie posty chwytają, ale one są takimi wabikami trochę. Są wabikami po to, żeby ludzie przyszli, żeby skomentowali, żeby zostali, zaciekawili się i może poczytali też o czymś bardziej merytorycznym niż nakastlik.
No właśnie tak się zastanawiałem, że z jednej strony to na pewno przyciąga ruch, generuje zaangażowanie i algorytmy wtedy są zachwycone. Z drugiej strony, na ile ludzie, którzy komentują pod takimi postami, mogą zostać twoimi klientami?
Tak, to nie do końca pokazuje, że ja potrafię redagować teksty. To, że ja potrafię redagować teksty, pokazuje właśnie w dłuższych postach blogowych albo na live'ach. Ja też dość szybko przeszłam do takich form właśnie pokazywania siebie na wideo, chociaż też oczywiście miałam straszne opory na początku, w 2016 roku. Moje pierwsze posty gdzieś tam na Facebooku. Na Facebooku to chyba w ogóle nie ma mojej twarzy przez te pierwsze lata. Na Instagramie może raz na kwartał gdzieś tam się moja twarz pojawiała, ale później się przemogłam, zaczęłam nagrywać na Instagramie relacje, zaczęłam nagrywać pierwszy podcast mój, kiedy jeszcze nie było, czy podcast, to trzeba wziąć to w bardzo duży cudzysłów. Trwało to jakieś półtorej minuty i ja to nazwałam recenzja audio. I wymyśliłam sobie tak, że opublikuję na blogu recenzję książki właśnie w formie audio i trwało to jakieś półtorej minuty. Nagrałam się na jakimś, wiesz, mikrofonie laptopowym, straszne szumy. Prawie nie otwierałam ust, bo oczywiście się wstydziłam. I to do tej pory gdzieś tam wisi. Jakby ktoś miał takie masochistyczne zapędy, to może sobie to gdzieś tam u mnie na blogu znaleźć i wyszukać, ale rzeczywiście szukałam różnych rozwiązań i łapałam się różnych treści. Zaczęłam prowadzić spotkania na żywo i też właśnie widzisz, to jest ciekawe, one nie były merytorycznie związane z redakcją i z korektą. Te spotkania nazywały się Przy stoliku o grach i książkach dla dzieci. Ja pokazywałam zebrane tematycznie różne książki albo gry planszowe, takie, które może były mniej popularne i które mogłyby komuś się spodobać, ale na tej podstawie też udało mi się zdobyć zlecenie na redakcję książek dla dzieci w nowo powstającym wydawnictwie. Właścicielka tego wydawnictwa napisała do mnie nie na podstawie mojego portfolio i tego jakiejś próbki tekstu, tylko powiedziała: oglądałam twoje spotkania, widzę, że wiem, o czym mówisz, znasz się na tych książkach dla dzieci, przeczytałaś tego mnóstwo, będzie nam się pewnie dobrze współpracować. I jasne, oczywiście potem przeszliśmy już do etapu sprawdzania umiejętności i tak dalej, ale to był znów ten taki wabik, który ściągnął potencjalnego zleceniodawcę do mnie.
Na pewno łatwiej jest publikować w mediach społecznościowych, kiedy już masz tę społeczność, no bo wtedy, jeżeli coś wrzucasz, to od razu są reakcje i ludzie też niosą te twoje treści. Z drugiej strony wspomniałaś o tym, że teraz też korektorów w internecie jest więcej i więcej osób pokazuje, jak ta praca wygląda od kuchni. Gdybyś miała dzisiaj startować jako początkująca korektorka, to na które media byś postawiła albo na jakie treści?
Ja zdecydowanie Instagram, dlatego że na Instagramie jest możliwość budowania relacji. W relacjach, nomen omen. Praca korektora to jest praca wykonywana przez jednego konkretnego człowieka. Ja się wręcz podpisuję imieniem i nazwiskiem na stronie redakcyjnej. I autorzy chcą często poznać osobę, często dzwonią do mnie, żeby porozmawiać przez telefon, bo chcą wiedzieć, komu oddają swój tekst, swoje dziecko wychuchane przez 2 lata tworzoną powieść. Więc dużo łatwiej jest się zdecydować na oddanie komuś tekstu do korekty, kiedy wiemy, kim ten człowiek jest. Oprócz tego, że my wykonujemy pracę w postaci poprawiania błędów, to musimy jeszcze wykonać pracę w postaci kontaktu, komunikacji z autorem. Ja zawsze mówię, że to jest taka praca na pograniczu psychologii trochę wręcz. No w gruncie rzeczy, w dużym cudzysłowie, znów bardzo dużym, wytykamy błędy, to znaczy wskazujemy błędy. To nie jest przyjemne. Ja też nie lubię widzieć swoich tekstów po korekcie i widzieć, gdzie się pomyliłam. To nie jest nic miłego, więc to naprawdę jest, trzeba mieć ogromne wyczucie i duże pokłady empatii, żeby korektę tekstu, szczególnie jeżeli mówimy na przykład o beletrystyce, w której autorzy są naprawdę często bardzo przywiązani do tego, co napisali, do słów, które wyszły spod ich pióra. Więc jeżeli możemy stworzyć relacje i pokazać siebie, a Instagram jest do tego dobrym medium, moim zdaniem, w tym momencie, to naprawdę warto w to iść. Poza tym na Instagramie można pójść w filmy, w audio, w grafiki, w quizy. Jest bardzo dużo możliwości. No a druga rzecz to są nisze, które są zupełnie niezagospodarowane przez korektorów, na przykład podcasty. Nie wiem, czy na palcach jednej ręki byłabym w stanie wymienić jakieś podcasty językowe dotyczące języka polskiego, czy jeszcze w ogóle pracy korektora.
No tak, a tam też można relacje zbudować jak najbardziej, głosem też można wiele rzeczy wyczarować. Wspomniałaś na początku, że w tym pierwszym etapie swojej drogi zawodowej pracowałaś z jednym wydawnictwem i to była taka stała współpraca. Z drugiej strony też zauważyliśmy, że czasy się trochę zmieniły i teraz te możliwości są zupełnie inne, więc kiedy uwolnił ci się ten czas i zaczęłaś współpracować z innymi, to czy ci inni to byli właśnie wydawcy, czy to były jeszcze jakieś inne osoby, które też potrzebowały twojej pomocy?
No właśnie kluczowe jest sformułowanie, czasy się zmieniły. Ja teraz mówię korektorom, żeby, cały czas jest przekonanie, korekta równa się wydawnictwa, żeby absolutnie wymazać to z pamięci. Wydawnictwa to jest praca, współpraca z wydawcami, to jest współpraca prestiżowa. Można pójść do Empiku, nagrać fajną relację na Instagramie i pokazać swoją książkę, która stoi gdzieś tam na półce. Ja w tym tygodniu byłam na poczcie, zrobiłam zdjęcie stojaka z książkami u nas na poczcie i oznaczyłam tam 2 moje książki, które tam stały. I to jest fajne, bo można rzeczywiście pokazać swoją okładkę. Ale po pierwsze, nie jest tak łatwo się dostać do wydawnictw, dlatego że książki wydrukowane są trudne do poprawienia, jak już się je wydrukuje. Bardzo książki teraz żyją krótko, bardzo rzadko się nawet drugie wydania, wznowienia wydaje. Więc jak już pójdzie błąd, no to niestety pójdzie. I dlatego wydawcy troszkę większą selekcję robią niż w innych miejscach, chociażby przy publikowaniu w internecie, jeżeli chodzi o współpracę korektorskie. No a poza tym druga, troszkę bardziej smutniejsza rzeczywistość jest taka, że to wcale nie są najbardziej intratne zlecenia. Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego. Dlatego, że korekta to jest jeden z ważniejszych elementów w książce. Jak będzie brzydka okładka, to ktoś powie, że kwestia gustu, nie? Ale środek dobrze się czyta. Jak będą jakieś błędy składu, no to teoretycznie, jak będzie dobra korekta, to tych błędów składu nawet też nie będzie, bo jak składacz przy składaniu książki popełni jakieś gafy, jakieś błędy, to korektor powie mu, żeby to poprawił. Więc znów, rola korektora jest niesamowicie ważna, nie mówiąc o tym, że dba o całą tę otoczkę językową, czyli o to, co jest w książce najważniejsze. I dlatego ja cały czas nie wiem, dlaczego stawki w wydawnictwach są tak niskie, a niestety niskie są. Na szczęście mamy inne możliwości. Mamy inne możliwości. Self-publishing otworzył ogromny worek ze zleceniami dla korektorów. Próg wejścia do świata publikacji jest teraz no, bardzo, bardzo obniżony. Każdy, kto potrafi pisać, może napisać książkę, może napisać e-book. To nie muszą być książki, to nie musi być beletrystyka. Ile e-booków powstaje? Pandemia, wbrew pozorom, która zabiła wiele branż, dla korektorów to była żyła złota. Bo teraz gastronomia, jakieś branża beauty i tak dalej, wszyscy ci, którzy musieli przymusowo pozamykać swoje działalności, zaczęli na przykład tworzyć kursy, wydawać e-booki i tak dalej. I to byli ludzie, którzy nie piszą zawodowo. Więc oni musieli się zwrócić o pomoc do profesjonalisty, żeby no, ten produkt, który chcą wypuścić, miał ręce i nogi i żeby ludzie to kupili. I korektorzy mieli tyle pracy. I zawsze będą mieli dużo pracy, bo słowa nigdy nie znikną. Nawet w dobie kultury obrazkowej, podcasty, nagrania wideo, przecież tam wszędzie one są zawsze skorelowane z tekstem. Od momentu przygotowania mnóstwo osób, ja dostaję czasem zlecenia, zapytania o wycenę redakcji tekstu, skryptu, na podstawie którego jakiś YouTuber potem nagrywa wideo. Mhm. Albo później transkrypcja, korekta transkrypcji, napisy do filmów w internecie. To się pomału zaczyna robić standardem w Polsce i bardzo dobrze. No i ktoś powinien te teksty sprawdzać, więc osoby, które mają kompetencje językowe i potrafią to robić, będą miały pracę zawsze, a w dobie internetu myślę, że będzie jej coraz więcej.
Jeżeli wydawcy, tak jak powiedziałaś, no, są to prestiżowe zlecenia, ale wydawcy książek zlecają prestiżowe rzeczy, ale no, to wynagrodzenie nie zawsze idzie w parze z tym prestiżem, to co jest w takim razie z twojego punktu widzenia takim kierunkiem najbardziej dochodowym dla korektorów?
E-booki. E-booki. Dlaczego? Dlatego, że w korekcie muszę wyjść od podstaw, mianowicie od tego, jak korektorzy się wyceniają. Podstawowa stawka za korektę to jest stawka albo za arkusz wydawniczy, albo za stronę. Strona to nie jest strona tak jak w Wordzie, bo jak sobie powiększę font na 16, no to nagle będzie tam mniej tekstu, tylko to jest 1800 znaków ze spacjami, bo spacje, tak, spacje korektorzy też czytają, więc to są zawsze znaki ze spacjami. To jest strona, natomiast na arkusz składa się tak mniej więcej 20 kilka tych znormalizowanych stron, czyli 40 tysięcy znaków ze spacjami. Myślę, że ta książka Rusinka ma około, ja wiem, 8 arkuszy pewnie tak na oko, 8 do 10. Taka standardowa książka tyle ma. I jak robimy dłuższe książki, to wyceniamy się właśnie za arkusz i podajemy stawkę tam powiedzmy, nie wiem, 150 zł za arkusz. Ale jak robimy e-booki, które są krótsze, mają powiedzmy 4 arkusze, to wyceniamy się za stronę. I ta stawka to będzie powiedzmy 15 zł za stronę. To jest taka bardzo, bardzo średnia stawka. I jak sobie to sumujemy ładnie, teraz wszystko przeliczymy sobie tam na kalkulatorach poza wizją, to nam wyjdzie, że rzeczywiście praca nad e-bookiem będzie po pierwsze szybsza, a przyniesie nam więcej dochodów. Inna rzecz, że to są zwykle jednorazowe strzały. Jeżeli przyjdzie do nas jakiś self-publisher albo przedsiębiorca, który wydaje e-book, no to zrobimy z nim ten jeden e-book i może przyjdzie do nas za rok. W wydawnictwie plusem jest też to, że mamy ciągłość, no bo jak wydawnictwo działa prężnie, to wydaje kilka książek w miesiącu. Mhm. Można też podjąć współpracę stałą właśnie z podcasterami, z twórcami wideo, z osobami, które piszą blogi. Cały czas jeszcze blogi gdzieś tam funkcjonują w internecie. Albo z osobami, które piszą newslettery, czy tworzą kursy internetowe i to są wtedy trochę bardziej regularne, stałe zlecenia, a cały czas rozliczamy się od strony, więc stawki są wyższe. Praca przy książkach jest bardzo przyjemna, ale no, daje inne profity, powiedzmy niekoniecznie na niwie finansowej.
Okej. Czym w tym fachu można się wyróżnić, bo myślę, że jest taka grupa osób, która postrzega korektorów trochę jak księgowych. To znaczy, to jest osoba, która ma zadbać o to, żeby nie było źle. Ma zabezpieczyć mnie przed potencjalnymi konsekwencjami błędów. No jeżeli tak na to popatrzymy, to w zasadzie każdy korektor dobija do pewnego poziomu, kiedy wyeliminował wszystkie błędy i jeżeli mamy 5 korektorów, którzy to potrafią, to oni są tacy sami, prawda? Znaczy teoretycznie, biorąc pod uwagę takie podejście. Widzę, że kręcisz głową. Więc wyjaśnij, jak to jest, że jednak jest inaczej. To znaczy, że jednak korektorzy ze sobą konkurują. Czym mogą konkurować, jeżeli są technicznie tak samo sprawni i potrafią wyłapać tak samo dużo błędów?
Dużo rzeczy muszę sprostować. Po pierwsze, korektorzy nie konkurują ze sobą, bardziej współpracują. To jest naprawdę, chciałabym to bardzo mocno podkreślić, bo myślę, że inne branże mogłyby się wzorować tutaj na branży korektorskiej, bo to jest naprawdę bardzo wspierająca się grupa zawodowa. Być może wynika to z tego, że tekstów jest naprawdę dużo i dla każdego znajdzie się miejsce. Po drugie, jest mnóstwo gatunków, nie każdy korektor zrobi wszystko. Ja wspominałam, że zaczynałam z jednym wydawnictwem, to było wydawnictwo naukowe. Jak chciałam przejść do korekty beletrystyki, wcale nie było mi tak łatwo. Nie potrafiłam po kilku latach współpracy z wydawnictwem naukowym zrobić książki beletrystycznej, więc to też nie jest tak, że każdy korektor zrobi wszystko. No ale wracając do twojego pytania, pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że po pierwsze, nie mamy jednego języka polskiego, naprawdę. Po drugie, nie da się wyeliminować wszystkich błędów. Po trzecie, w korekcie wiele rzeczy komentuje się zgrabnym stwierdzeniem, to zależy. Naprawdę to nie jest zero-jedynkowa sprawa. Wydawałoby się, że korekta jest trochę jak księgowość. Jak przejdziemy jak zostaniemy na poziomie ortografii, no to okej, okay, no nie będziemy polemizować, czy który pisze się przez U zamknięte, czy przez U otwarte, chyba że w beletrystyce mamy na przykład zacytowany liścik napisany przez, powiedzmy, 6-letnie czy 7-letnie dziecko. I chcemy, żeby był oddany tak, jak rzeczywiście mógłby być napisany. I teraz jest pytanie, czy zostawiamy błędy ortograficzne, czy nie. I możemy je zostawić. I każdy korektor podejdzie do tego trochę inaczej i będzie troszkę inaczej to uzasadniał. Każdy korektor zrobi inaczej tekst, który dostanie do korekty. To jest niesamowicie trudne do przejścia i do zrozumienia dla osób, które się korekty uczą. Bo takie osoby chcą dostać checkboxy. Chcą dostać listę. Poprawiłam to, czy poprawiłem to, to, to i to. To znaczy, że to już jest koniec i że poprawione jest wszystko. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli ktoś taką checklistę daje i tworzy, to robi krzywdę osobie, która uczy się korekty. To jest praca na żywym organizmie. Po pierwsze, język polski, który jest naprawdę w wielu przeróżnych wersjach występuje. Po drugie, styl autora, jego indywidualny rys. Trzeba ocenić, co już jest manierą językową i troszkę jednak z tego schodzimy, a co jest jego charakterystyczną cechą i to zostawiamy, bo odbiorcy będą to rozpoznawać i to u autora polubią, a jak jeszcze autor pisze na przykład w internecie i pisze językiem potocznym, oj, to już w ogóle jest trudno. Najłatwiej się poprawia teksty, które są napisane taką klasyczną szkolną polszczyzną. No bo to rzeczywiście wszyscy znamy ze szkoły. Ale jak autor już wchodzi w jakieś inne swoje indywidualne rysy, no to zaczyna się robić coraz trudniej. I teraz jest pytanie, jak bardzo korektor potrafi się wcielić w rolę autora. Korektor jest trochę jak kameleon. On sam nie tworzy, ale korektor, redaktor, on sam nie tworzy, ale musi stać się autorem na czas poprawiania tekstu. Nie przycinać każdego tekstu do swojego jakiegoś tam widzimisię i swojej wizji, ale stać się autorem. Z drugiej strony musi być też czytelnikiem. Musi wiedzieć, jak ten czytelnik odbierze tekst. To jest naprawdę tyle niuansów. Robiłam kiedyś książkę dla młodzieży, 10-12 lat. Akurat tak się szczęśliwie składa, że mam takie dziecko w domu. To była książka, gdzie na podstawie starych zdjęć autorka opowiadała dzieciom o czasach PRL-u. I coś tam porównywała do YouTube'a. Najpierw jeszcze wytłumaczyła, co to jest wywiad. I ja już tak miałam taki 12-latek, nie będzie wiedział, co to jest wywiad, ale okej, jeszcze nad tym przeszłam do porządku dziennego. Ale kiedy autorka zaczynała tłumaczyć, co to jest YouTube, no to mnie się już zapaliła czerwona lampka i mówię, no nie, 12-latek prędzej wytłumaczy autorce, co to jest YouTube, niż ona jemu. Nie może się coś takiego znaleźć w tej książce, bo czytelnik powie, co? No to nie, nie, z czym do ludzi? To nie jest do mnie, to nie jest do mnie napisane. Więc i nie każdy korektor to zauważy. I właśnie tutaj są te niuanse, niuansiki, różnice nie w ortografii, nie w interpunkcji, chociaż tam też są niuanse, ale właśnie w takim wejściu w skórę autora i w przeprowadzeniu go przez ten proces, żeby jego książka była jeszcze lepsza niż na początku, biorąc pod uwagę i jego styl, i miejsce publikacji, i grupę odbiorców, to jest taki ciąg naczyń połączonych, o których trzeba pamiętać.
Ile w takim razie taki korektor może zarobić średnio miesięcznie, powiedzmy, oczywiście to się waha i tak dalej, wiadomo, ale biorąc pod uwagę, że to jest osoba, która ma te umiejętności, o których powiedziałaś, potrafi się dobrze wpasować w styl autora i zrozumieć i autora, i czytelnika, bierze dużo zleceń, no ale też, no umówmy się, śpi poza tym, je i oddycha w wolnych chwilach czasami, więc tak normalnie pracując, ale biorąc dobre, godziwe stawki korektorskie, ile można zarobić?
Ja mogę ci powiedzieć, ile ja zarabiam na samym redagowaniu tekstów, bo oczywiście moje zarobki to są też szkolenia, ale na samym redagowaniu tekstów, przy czym nie robię tego codziennie, bo mniej więcej 50% mojego czasu to jest praca szkoleniowa. To są średnio zarobki rzędu 10-12 tysięcy złotych przychodu miesięcznie. Jestem przekonana, pracuję z... Są one zaniżane, jest ta kwota jest zaniżana przez współpracę z wydawcami, bo mam sporo takich, znaczy sporo, mam 2-3 takie stałe współprace za nie jakieś super wysokie stawki, no i nie poświęcam na redakcję 8 godzin dziennie, czy nawet 6 godzin dziennie. To jest mniej więcej 50% mojego czasu pracy, przy wcale nie najwyższych stawkach na rynku, no bo tak jak mówię, tam w wydawnictwach dostosowuje się też do tego, co wydawca proponuje, bo trwam przy tych zleceniach z innych względów. I myślę, że po kilku latach pracy, zdobyciu doświadczenia, to są bardzo, bardzo realne zarobki. Tylko trzeba bardzo mocno podkreślić, próg wejścia do tego zawodu jest naprawdę wysoki. Próg wejścia do stworzenia książki jest niski, natomiast wejście do zawodu korektora, również przez to, że coraz więcej osób pisze, jest naprawdę wysoki. Na początku trzeba mnóstwo, nie tyle pieniędzy, co czasu zainwestować w to, żeby nauczyć się tych wszystkich zasad, bo jest ich naprawdę całe mnóstwo, i nauczyć się wdrażać je i wprowadzać je w praktyce, a potem jeszcze w tym swoim introwertycznym, korektorskim świecie, gdzie chciałoby się usiąść z herbatką czy z kawą w fotelu i tylko poprawiać teksty, trzeba wyjść z tym do ludzi, bo my możemy genialnie poprawiać teksty, być świetnymi korektorami, ale jak nie potrafimy zdobyć zleceń, no to niestety, korekta to jest głównie praca, która opiera się na freelancie w tym momencie. Trudno jest o pracę na etacie w zawodzie korektora i trzeba to też brać pod uwagę, że no tutaj trzeba znaleźć jakąś swoją niszę. To niekoniecznie muszą być media społecznościowe i nagrywanie live'ów i podcastów oczywiście. Można wysyłać maile, można się oprzeć na zupełnie innych formach zdobywania zleceń, ale trzeba wychodzić z inicjatywą.
Dobra, tak sobie w głowie układam taki obraz korektora pracującego nad tekstem i dochodzę do wniosku, że tego się chyba nie da robić przez 8 godzin dziennie w ogóle, bo raz, że oczy się męczą, dwa, że mózg się męczy, trochę bym to porównał też do pracy tłumacza. Wiadomo, tak, że na przykład tłumacze, no takie najbardziej wymagające jest tłumaczenie symultaniczne. Wiadomo, że oni się zmieniają tam często po to właśnie, żeby mózgowi dać odpocząć, bo to wyczerpuje, więc... Załóżmy, że rzeczywiście, znaczy załóżmy, no mamy tutaj żywy dowód w postaci ciebie, że dobry korektor jest w stanie te kilkanaście tysięcy miesięcznie zarobić, jeżeli już zdobędzie doświadczenie, zdobędzie klientów i tak dalej. Ale to ciągle nie jest jeszcze sufit, można powiedzieć, dlatego że ty ten sufit przebiłaś dość mocno, bo w 2020 roku zaczęłaś szkolić właśnie innych korektorów w ramach Akademii Korekty Tekstu. No i na twojej stronie zobaczyłem cenę 2999 za kurs. Myślę sobie, no, na tle polskich kursów online to jest sporo. A mimo to, jak też zobaczyłem w czterech pierwszych edycjach, miałaś prawie 800 uczestników. Rozumiem, że przy czterech, później pięciu, sześciu edycjach sprzedaje się taki kurs coraz lepiej, coraz łatwiej, dlatego że już są absolwenci wcześniejszych edycji, no i wiadomo, że oni mogą dać rekomendacje, oni już gdzieś złapali zlecenia, oni już są aktywni w internecie. Natomiast zastanawiam się nad startem, to znaczy jak zaczynałaś i jak nie miałaś jeszcze tego dowodu społecznego, że to działa, to co zrobiłaś, żeby ludzi do tego przekonać? Co sprawiło, że oni to kupili?
Ja zawsze testuję. Zanim stworzyłam grupę na Facebooku dla korektorów, stworzyłam, będąc w ciąży, zawsze w ciąży się ma dużo czasu, wiadomo, stworzyłam grupę przy moim kulinarnym blogu, takim hobbystycznym, o wypiekaniu chleba. I tam się uczyłam budować społeczność. I potem wiedziałam już, jak to przełożyć dalej na stworzenie grupy na Facebooku. I zanim powstała Akademia, to po pierwsze ja przez kilka lat już byłam w internecie, opowiadałam o tym, co robię, o poprawności językowej, o pracy korektora i w pewnym momencie zaczęłam zauważać, że nie tylko autorzy, moi potencjalni zleceniodawcy obserwują te posty, ale też osoby, które chcą się tego uczyć, chcą się uczyć samej korekty. I kurs rozpisałam, plan kursu rozpisałam na 2 lata przed startem Akademii w 2018 roku, więc chwilę zeszło, zanim kurs ujrzał światło dzienne, ale takim bezpośrednim testem, próbą generalną, były praktyki dla 3 osób. 2 takie serie praktyk zorganizowałam. Pracowaliśmy nad książką charytatywną i te osoby, które nie miały jakoś specjalnie kontaktu z korektą, pod moim okiem robiły właśnie korektę tekstu. Ja czytałam ich korekty, dawałam im feedback, pokazywałam, co zrobić lepiej, gdzie tam jakieś tam rzeczy zostały przeoczone i uczyłam się też tego, jak ich uczyć. Mhm. Te osoby mówiły mi, dawały mnie też feedback, mówiły im, czego one jeszcze oczekują, co one jeszcze by chciały z tego wyciągnąć i widziałam już wtedy, że to daje rezultaty. Że da się tego kogoś nauczyć, da się nauczyć korekty tekstu. I część tych osób, która była wtedy na praktykach, przystąpiła potem do pierwszej edycji Akademii Korekty Tekstu. Jedna z tych osób niesamowicie szybko przeszła od tych pierwszych praktyk, kiedy przyszła zupełnie zielona, przez Akademię. To było odległość powiedzmy 3 miesięcy. 3 miesiące później miała już założoną działalność gospodarczą i zaczęła zarabiać na korekcie. I to było dla mnie takie. I ja dochodziłam 10 lat do jakichś wyższych zarobków, a tutaj pół roku. I okazało się, że można. Tylko trzeba się bardzo mocno zaangażować i przyjąć to wszystko, co taki kurs daje. Bo oczywiście to, że tam są informacje i jest możliwości, są możliwości, jest potencjał, no to jest jedno, ale trzeba jeszcze się tego wszystkiego nauczyć. I no to jest druga strona tego medalu.
Czy nie masz takiej obawy, mówisz, że tekstów jest mnóstwo, więc pracy dla korektorów jest też cała masa, ale czy nie masz takiej obawy, że jeżeli tych korektorów będzie bardzo, bardzo dużo, to niektórzy będą próbowali iść na skróty, pozyskiwać klientów jak najmniejszym wysiłkiem i zacznie się wojna cenowa i wtedy nawet tym lepszym będzie ciężko, bo po prostu będą mieli tanią konkurencję, okej, przeszkoloną, ale no taką podkopującą trochę rynek.
Mówisz o tak zwanym psuciu rynku. Ja uważam, że nie istnieje coś takiego. Osoby, które chcą zapłacić mało za korektę, będą zawsze szukały kogoś, kto zrobi to za darmo albo za bardzo niskie stawki. Ale osoby, które będą chciały dostać wyższą jakość, po prostu zapłacą więcej, bo zobaczą, że jedna, druga, trzecia korekta nie spełniły ich oczekiwań. Z drugiej strony, korektorzy, którzy będą znali swoją wartość i wiedzieli, że potrafią zrobić coś lepiej, nie zaproponują tak niskich stawek, a jeżeli będą pracować za tak niskie stawki, to w końcu odpadną z zawodu, bo to wcale nie jest prosty zawód. Co korektorowi daje praca za niskie stawki? Małe zarobki. A czy jest w stanie szybciej zrobić, wykonać korektę? No nie. Może przelecieć tekst po łebkach, ale to i tak jest duży wysiłek. Więc na dłuższą metę takie, powiedzmy w cudzysłowie, psucie rynku, czyli łapanie zleceń za bardzo niskie stawki, kończy się tym, że korektor odchodzi z zawodu. i sam rynek to reguluje. Więc nie bałabym się tego. Inna rzecz jest taka, że korektorzy bardzo często boją się, nie wiedzą kiedy podciągnąć swoje stawki. Za długo pracują za niskie stawki, bo wydaje im się, że jeszcze tyle nie, bo korektorzy wiedzą, czego nie wiedzą. Niestety mają ten cel przed oczami, czy niestety, stety oczywiście, bo wiedzą, ile jeszcze muszą się nauczyć, ale nie doceniają tego, jak już na danym etapie potrafią poprawić tekst, ulepszyć tekst. I widzą tylko to, czego im jeszcze brakuje. I to ich bardzo często blokuje przed podnoszeniem swoich stawek. I te tematy też omawiamy na kursie. Też mamy w tej edycji, będzie spotkanie z coachem biznesu i z osobą, która będzie opowiadała o tym właśnie, jak tego impostora trzymać głęboko gdzieś tam zakopanego i docenić to, czego już się nauczyliśmy. I myślę, że to jest większy problem. Nawet nie to, że ktoś celowo zaniża stawki, bo nikt nie chce pracować za złotówkę, za przeczytanie strony. Tylko to, że korektorzy nie wiedzą, jak i kiedy te stawki podnieść. I tutaj też swoją rolę widzę w tym, żeby dopingować ich do tego, żeby stawki podnosili, bo im więcej będzie takich odważnych, tym może lepsze będą nawet w wydawnictwach kiedyś stawki.
Pomarzyć zawsze można.
Pomarzyć można.
Powiedziałaś, że mniej więcej połowa twojego czasu to jest korekta, połowa to są szkolenia. O ile korekta, no to jest zadanie takie rzeczywiście indywidualne, to przy szkoleniach można już trochę się pobawić, można trochę podelegować, być może coś zautomatyzować i tak dalej. Jak ty organizujesz tę swoją pracę, żeby efekty były jak największe, a wysiłek niekoniecznie?
Ja jestem beznadziejna w delegowaniu. Ja jestem absolutnie beznadziejna w delegowaniu, ja się tego uczę. Są rzeczy, które deleguję prawie od początku. To są takie rzeczy typu księgowość, albo montowanie podcastów, albo transkrypcje, chociaż też robiłam sobie sama transkrypcję jakiś czas. I to są takie rzeczy, które rzeczywiście deleguję. Natomiast kwestie merytoryczne, obsługa maili, odpowiadanie na maile, czy obsługa mediów społecznościowych, kontakt z ludźmi, tworzenie treści w kursie, odpowiadanie na pytania kursantów, dawanie im feedbacków i wspieranie ich i mailowo, i na Messengerze, i gdzieś tam, i na Facebooku, to jest wszystko na mnie. I nie ukrywam, że mało śpię, no bo to zajmuje sporo czasu, więc ja nie jestem dobrym przykładem osoby, która przedsiębiorczyni, powiedzmy, która deleguje zadania, uczę się tego. Współpracuję od, no już chyba prawie od roku z genialną asystentką Kasią, która jest zresztą moją kursantką, no bo jak sobie rekrutować osoby do współpracy, to dlaczego nie spośród tych, których się zna i z którymi się już współpracowało na kursie. I Kasia tak wyrywa po kawałku ode mnie te różne rzeczy. Przejęła na przykład grupę na Facebooku, taką otwartą grupę, gdzie jest ponad 6 tysięcy osób już teraz, i korektorów, i osób, które chcą się po prostu trochę dowiedzieć o języku, i autorów, i copywriterów, i transkrybentów, i Kasia tam tą grupą zawiaduje, ja się tam od czasu do czasu tylko pojawiam, na jakieś pytania odpowiadam, więc tak po kawałku to no to Kasia odgryza ode mnie i sobie przejmuje, ale no nie ukrywam, że ja to wszystko robię kosztem no właśnie mojego czasu, ale bardzo to lubię i ja w ogóle lubię pracować, więc chyba to jest klucz do całego tego, całej tej sytuacji.
Za moment wrócimy do rozmowy. Ewa powie o jednej bardzo ważnej rzeczy, która pomogła jej rozwinąć biznes. Oczywiście takich rzeczy jest więcej. Jeżeli chcesz co tydzień dostawać ode mnie wskazówki, które pomogą ci znaleźć takie rzeczy, pomogą twojej jednoosobowej firmie rosnąć, dołącz do mojego newslettera, który dostaje już ponad 13 tysięcy osób. To nic nie kosztuje. Szczegóły na stronie soloprzedsiębiorca.pl. Bez polskich liter. Jest tu pewna pułapka polonistyczna. soloprzedsiębiorca.pl. A ja mam jeszcze jedno podsumowujące pytanie do Ewy. Co jest potrzebne, żeby solo przedsiębiorca mógł dojść do poziomu 1 000 000 złotych przychodu rocznie?
Próbowanie różnych rzeczy. Na pewno. I testowanie. Dopóki nie przetestujemy, to nie zobaczymy, czy to się uda. Gdybym ja się cały czas zastanawiała, czy ktoś kupi taki kurs, czy korektorów tyle jest potrzebnych na świecie, to akademia by nie istniała. Gdybym nie spróbowała, nie stworzyłabym tego mini szkolenia dla 3 osób, to nie wiedziałabym, że to rzeczywiście działa. Teraz w akademii dogrywam nagrania wideo do każdej lekcji. Pytałam o to przez 2 edycje kursantów, czy potrzebujecie nagrań wideo. A oni mówią, gdzie tam uczyć się o przecinku na wideo, jak? Przecież ja to muszę zobaczyć na papierze, przykłady. I w końcu stwierdziłam, ale z drugiej strony miałam feedback tego typu, nie wiem jak sobie zorganizować ten czas pracy, nie wiem jak sobie to wszystko poukładać. I jakby to było na wideo, byłoby powiedziane, że ta lekcja trwa 10 minut, no to łatwiej jest sobie to jakoś ustalić w harmonogramie, tak? I mówię, a nagram. I teraz wszyscy mówią, no ja, te nagrania, bez tych nagrań, jak my byśmy bez tych nagrań żyli? To jest pierwsza edycja teraz, która ma rzeczywiście nagrania wideo. Przykłady im się pojawiają na ekranie, więc i tak wzrokowcy mają, są zaspokojeni, ale przynajmniej widzą, że ta lekcja trwa 60 minut, jest podzielona na 5 nagrań, więc 5 wieczorów i mam opanowane zagadnienie pod tytułem skróty i skrótowce, powiedzmy. Gdybym znów nie podjęła się tego zadania i nie zaczęła tego nagrywać, to nie wiedziałabym, że to działa. Więc wchodzenie w różne ścieżki, czasem trzeba będzie zawrócić i czasem trzeba będzie tę ścieżkę skorygować, czasem coś się nie uda, czasem okaże się, że poświęcimy bardzo dużo czasu, bo wymyślimy sobie coś, co jest super, a okaże się, że zajmuje nam to dzień, noc i nie śpimy, a efekty są takie o. Ale zawsze możemy to później skorygować i albo się wycofać, albo zmienić to w inną stronę. Wykorzystywanie tego, co już wiemy, patrzenie na to, co się ludziom podoba, patrzenie na to, kto nas obserwuje, jeżeli jesteśmy w internecie, tak jak ja zaobserwowałam, że przychodzą do mnie ludzie, którzy też są korektorami i też chcą tego słuchać, no to może ja im więcej zacznę opowiadać nie o tym, gdzie postawić przecinek, tylko o tym, jak zdobyć zlecenia. I okazuje się, że są osoby, które chcą tego słuchać. Czyli otwartość, 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 otwartość i to i po stronie osób, które chcą, nie wiem, szkolić, chcą, są przedsiębiorcami, chcą działać właśnie w różnych branżach i po stronie samych korektorów, którzy chcą trwać przy tej swojej jednej działce. Chcą tylko robić korekty, ale mają mnóstwo możliwości, to nie muszą być tylko współprace z wydawnictwem, tylko trzeba się na to otworzyć i spróbować.
To była Ewa Popielarz. Jeżeli ty też chcesz się otworzyć na zmiany i spróbować czegoś nowego, ale nie wiesz za bardzo, co by to mogło być, to mam coś dla ciebie. Niedawno rozmawiałem z konsultantem HR i coachem Bartkiem Olejniczakiem o tym, jak odkryć, co chcę robić w życiu. W twojej aplikacji podcastowej jest to odcinek numer 403. Jeżeli oglądasz na YouTubie, kliknij obok. Dzięki i do usłyszenia.